Dzisiaj jesteśmy w cyklu kazań na temat czasów ostatecznych, ogólnie na temat tego, co nazwaliśmy końcem świata. Za tydzień dowiecie się, że tak naprawdę to chodzi bardziej o początek. Ale tydzień temu mówiliśmy o takich rzeczach, czym są czasy ostateczne. Stawialiśmy pytanie, czy my żyjemy w czasach ostatecznych. Jak pamiętacie, biblijna odpowiedź jest tak, od 2000 lat. Bo czasy ostateczne w biblijnym ujęciu to nie jest coś, co dopiero przyjdzie za jakiś czas, ale coś, co zaczęło się z pierwszym przyjściem Jezusa. Kiedy Jezus przyszedł jako Mesjasz Izraela, jako Zbawca całego świata, On już zapoczątkował to, co Pismo Święte nazywa czasami ostatecznymi. I one trwają i będą trwały, aż Chrystus powróci i ustanowi pełnię swojego królestwa. I wtedy Bóg wyleje swój gniew, swój sąd, zaprowadzi swoją sprawiedliwość, rozprawiając się ze wszelkim złem i z wszelkim cierpieniem i zapanuje pełnia Jego królestwa. I czas pomiędzy pierwszym a drugim przyjściem Jezusa w Piśmie Świętym to są czasy ostateczne. Więc żyjemy w czasach ostatecznych już prawie 2000 lat. Pytaliśmy też, czy zbliża się koniec świata. Jak pamiętacie, odpowiedź była właściwie to zależy. W takim potocznym znaczeniu nie. Biblijnym tak. Tylko, że biblijne znaczenie końca świata to tak naprawdę wypełnienie się czasu. Biblia nie mówi o anihilacji, o zniszczeniu tego fizycznego świata, który jest wokół nas, ale o tym, że Bóg przyjdzie, aby ten świat odrodzić, przemienić. I ten wiek zły, w którym żyjemy, jak mówi Pismo Święte, wiek, w którym panują zasady, które wcale nie są Boże, zakończy się. Możemy mówić, że skończy się świat takim, jakim go znamy i zacznie się inny, nowy, którego pragniemy, którego tęsknimy. Więc w sensie zniszczenia świata? Nie, nie czeka nas koniec świata. Ale czeka nas wielka przemiana dzięki Bożej mocy, dzięki Bożej sprawiedliwości, dzięki której zobaczymy świat zupełnie innymi. My będziemy inni, świat będzie inny i co najważniejsze, będziemy widzieli Boga, tak jak nigdy wcześniej nie mogliśmy Go zobaczyć. I mówiliśmy o tym też, że rzeczy dotyczące czasów ostatecznych, wydarzeń, proroc, tak naprawdę bardzo często wzbudzają naszą uwagę. I kiedy uczniowie przyszli do Jezusa, pytając Go te sprawy, On zaczął od słów, baczcie, uważajcie, żeby ktoś was nie zwiódł. I mówiliśmy, jak łatwo jest nam popaść w takie zwiedzenie, jak łatwo nas jest odprowadzić od Chrystusa, kiedy koncentrujemy się na rzeczach przyszłych. Dlatego, że powoduje nami nasza ciekawość, dlatego, że powoduje nami nasz strach, albo dlatego, że wolimy się skupić na tym, żeby sobie wygodnie ułożyć życie, albo po prostu patrzymy na te wszystkie rzeczy w lekceważący sposób. I każda z tych postaw może odprowadzić nas od tego, co Pismo Święte nam daje, jako obietnicę, jako przypomnienie, jako nawołanie do tego, żebyśmy wrócili do Boga. Bo tak naprawdę każde z tych zagrożeń opiera się na czymś, co Boże Słowo chce w nas dokonać, co Bóg chce, aby było realne w naszym życiu. Proroctwa wypełniają się po to, żeby dowieść nam, że to Bóg jest jedynym Bogiem. Kiedy mówimy o tym, co może się stać, o nadchodzącym sądzie, gniewie Bożym, to nie po to, żeby wzbudzić strach, ale żeby skłonić nas do upamiętania. Biblia mówi o tym, co ma nadejść, nie żeby zaspokoić naszą ciekawość, ale żeby dać nam obietnicę. I tak naprawdę w czasie chodzi o to, żebyśmy byli gotowi, żeby nas do tego przygotować. A dzisiaj będziemy mówili przede wszystkim o powrocie Chrystusa. Wiecie, w mediach się teraz często mówi, albo w polityce bardziej, że jeżeli pojawia się jakaś informacja niekorzystna dla rządu, to zaraz trzeba znaleźć inną informację, która to przykryje, prawda? I wtedy się pojawia jakaś inna afera, bo jakaś inna ciekawostka, która odwraci ludzi uwagę od jakichś niekorzystnych informacji. I powiem wam, gdy tak na to spojrzeć, to wydaje mi się, że w czasach ostatecznych z taką przykrywką chyba mamy do czynienia. Bo nasza koncentracja na tym, co się stanie, szczególnie na temat tego, jakie kataklizmy mogą nas czekać, tak naprawdę przykrywa to, co w tej prawdzie o czasach ostatecznych jest najważniejsze. Że Jezus wróci. W Biblii nie jest najważniejsze, co się wydarzy, jaka będzie kolejność tych wydarzeń, kiedy nadejdzie tak zwany koniec świata, ale najważniejszą prawdą pierwszego chrześcijaństwa był fakt, że Jezus wróci. I oni mówili o tym częściej niż nawet o tych sprawach, które my uważamy za podstawy naszej wiary. W Nowym Testamencie jest około 300 wzmianek o tym, że Chrystus powróci. Dla pierwszych chrześcijan, powiem wam, to była jedna z najważniejszych, o ile nie najważniejsza doktryna, najważniejsza prawda ich wiary. W naszych sytuacjach, w naszych czasach bardzo często powrót Chrystusa to jest coś, co zepchnęliśmy do podręczników eschatologii. Uczone słowo na dzisiaj, eschatologię, nauka o rzeczach ostatecznych. Każdy student teologii musi przez to przebrnąć i z reguły wszyscy zostawiamy to na sam koniec. I często prawda o powrocie Chrystusa zostaje zepchnięta gdzieś na koniec. Słyszymy o niej tylko na konferencjach na temat czasów ostatecznych albo czytamy tylko gdzieś na końcu podręczników. Tymczasem tak naprawdę to jest centrum naszej wiary. A kiedy już mówimy o powrocie Chrystusa, częściej skupiamy się na pytaniu, jak to się stanie. Co będzie poprzedzało Jego przyjście? jak to będzie wyglądało, co może nas spotkać, po czym to poznamy. Ale tak naprawdę dzisiaj chciałbym skupić się na ważniejszym pytaniu. Dlaczego? Dlaczego Chrystus powróci? Dlaczego ma powrócić? Dlaczego to jest takie ważne? Po pierwsze, dlatego, żeby ustanowić swoje królestwo, żeby nastała pełnia Bożego panowania. Wiecie, o tym mówiliśmy. Czasy ostateczne to jest coś pomiędzy pierwszym a drugim przyjściem Jezusa, bo przy pierwszym się coś zaczęło, ale wcale się nie skończyło. Izraelici oczekiwali nadejścia Bożej sprawiedliwości, Bożej świętości, wyzwolenia i panowania Mesjasza. I wiecie, jedną z rzeczy, kiedy rozmawia się obecnie z Żydami, z wyznawcami judaizmu, którzy mówią, dlaczego nie wierzą w Jezusa, to to, że z ich perspektywy on wcale nie spełnił tego, co było obiecane, wcale nie spełnił tego, co było prorokowane. Bo nie ma pokoju na świecie, nie ma powszechności Bożego panowania, nie ma sprawiedliwości, nie ma świętości. I to jest poważny zarzut. Jezus Chrystus powróci, żeby zaprowadzić pełnię Bożego Królestwa. My skupiamy się na Nim tylko jako na Zbawicielu, jako na tym, który przebaczył nasze grzechy. Ale Pismo Święte mówi wyraźnie, że te obietnice, które były złożone, Boże proroctwa, które były wcześniej, to się spełni. I Chrystus powróci jako Król po to, żeby zaprowadzić pełnię Bożego panowania. Nie jest do końca jasne, jak to będzie wyglądało. Czy to będzie w pełni ziemskie królestwo, czy to jest raczej Boże panowanie w każdym z nas. Bo Boże Królestwo to znaczy tyle, co Boże panowanie. Ale na pewno jeszcze przed nami jest pewna droga. I kiedy Chrystus powróci, On dokończy tego dzieła. Gdy przyjdzie Syn Człowieczy, chwale swoje i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały, wtedy powie jako Król do tych, którzy zgromadzeni są przed Nim. Kiedy Jezus urodził się, będziemy mówili o tym za miesiąc, jako Król urodził się w stajence. To nie było królewskie nadejście. Kiedy powróci drugi raz, nadejdzie jako Król i zasiądzie na tronie. Nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd Zbawiciela oczekujemy, który tą mocą, którą nas też zbudził, może poddać sobie wszystko pod panowanie. I to jest prawda Nowego Testamentu. Słuchajcie, Chrystus dokończy swojego dzieła. Bóg zrobi to, co zapowiedział. I to On jest Panem historii i to On doprowadzi tę historię do końca. I kiedy Chrystus przyjdzie, będziemy wszyscy o tym wiedzieli, że nastało Boże Królestwo. Nie będziemy się zastanawiali nad tym, co Bóg może, bo zobaczymy na własne oczy, jak wielka jest Jego moc. I często w kontekście tego pojawia się inna postać. Słyszeliście na pewno o Antychryście, prawda? I oczywiście jako chrześcijanie, jako ludzie zainteresowani tym, co będzie działo się w przyszłości, od razu sobie się pytamy, ciekawe, kim będzie ten Antychryst? No to mam teraz dla was bardzo podchwytliwe pytanie. Mówię, że jest podchwytliwe, żebyście uważali, zanim odpowiecie. Czy pamiętacie może, w jakim kontekście w Księdze Objawienia, w Apokalipsie świętego Jana pada słowo Antychryst? Może prościej. Czy pamiętacie może, w jakim miejscu Księgi Apokalipsy pojawia się słowo Antychryst? Nie pamiętacie. I bardzo dobrze. Bo w Apokalipsie, w Księdze Objawienia nie znajdziecie słowa Antychryst. Chociaż oczywiście potoczna wiedza mówi, że to tam tej wiedzy należy szukać, tam tej postaci należy szukać. Ale możecie przeszukać w dowolnym języku całą Księgę Apokalipsy i nie pojawi się tam słowo Antychryst. Jest tam pewna postać, którą Jan nazywa bestią, którą utożsamiamy z Antychrystem, ale nigdy to słowo nie jest użyte. To znaczy, że Biblia nie mówi o Antychryście? Przeciwnie, Biblia mówi o Antychryście, ale w zupełnie innym miejscu i w zupełnie innym kontekście. Mówi o nim zresztą sam Jan, ten, który napisał Apokalipsę, ale nie w Księdze Objawienia, ale w swoich listach, w której nie ma już takiej symboliki, nie ma różnych tajemniczych zwierząt, nie ma symboli, które należy interpretować, ale mówi wprost, kim Antychryst jest i czym się przejawia. Wiecie, to wygląda przynajmniej nazwa tej osoby na zupełnie inną, niż się spodziewamy. Bo Antychryst to ten, który zaprzecza, że Chrystus przyszedł w ciele. Albo ten, który zaprzecza, że Chrystus jest Mesjaszem. I co więcej, w listach apostoła Jana antychryści wywodzą się spośród chrześcijan. I dosłownie w liczbie mnogiej. Dzieci, ostatnia to już godzina, to ostatnie czasy. A słyszeliście, że ma przyjść Antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało okazać się, że nie wszyscy są z nas. Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, kto przeczy, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto poddaje wątpliwość Ojca i Syna. Zupełnie inny obraz tego, niż przywykliśmy myśleć, kiedy czytamy jakieś opracowania na temat czasów ostatecznych, prawda? Kiedy Jan pisze, że słyszeliście, że ma przyjść antychryst, bardzo możliwe, że nawiązuje do słów Jezusa. Słów, które czytaliśmy tydzień temu. Wiecie, ten przedrostek anti w języku greckim znaczy ktoś przeciwny albo ktoś, co zastępuje. Więc można to tłumaczyć jako przeciwnika Chrystusa albo kogoś, kto stawia siebie w miejsce Chrystusa. Kogoś, kto podaje się za Chrystusa, kto czyni siebie Mesjaszem. I pamiętacie, jakie były pierwsze słowa, które Jezus powiedział? Baczcie, żeby ktoś was nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Każdy, kto stawia siebie na miejscu Chrystusa, jest antychrystem. I odwrotnie, każda osoba, którą postawimy na miejscu Chrystusa, każdą rzecz, którą postawimy na Jego miejscu, my czynimy antychrystem. Niekoniecznie dlatego, że walczy z Chrystusem, dlatego, że zajmuje Jego miejsce i odwraca uwagę od Niego. A co z tą postacią, o której tak dużo słyszymy? O tej postaci też jest w Piśmie Świętym. Tylko nie akurat w Księdze Objawienia tak mocno, bo tam ten język jest symboliczny, więc musimy być ostrożni z interpretacją. Ale apostoł Paweł pisze o nim w liście do Tesaloniczan, pisząc o tym, co będzie towarzyszyło powrotowi Jezusa, tylko akurat antychrystem go nie nazywa. Co zaś się tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, niechaj nikt was w żaden sposób nie zwodzi. Bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem. Dlatego też nazywanie go antychrystem jest w pewien sposób uzasadnione, ale tylko jako przedłużenie tej idei. Ale najważniejsze jest później to, co apostoł Paweł kończy, którego Pan Jezus zabije tchnieniem swoich ust i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Kiedy czytacie w Piśmie Świętym antychryście, nie zapomnijcie doczytać do końca. Bo Biblia mówi o tym, że on zostanie zniszczony. Że wszystko, co się przeciwstawia Bogu, że wszystko, co stawia się w miejsce Boga, zostanie zniszczone. Czy to osoba, czy to rzecz, czy to system, czy to państwo. Nic, co stawia się na miejscu Boga, nie będzie mogło istnieć. I tak naprawdę to jest prawda czasów ostatecznych, że Chrystus przyjdzie i zniweczy takich ludzi, takie systemy mocą swojego przyjścia. I wiecie, celowo te obrazy, które macie przed sobą, są w innej proporcji. Bo tak naprawdę to jest proporcja biblijna. Chrystus jest daleko większy od jakiegokolwiek antychrysta. I to mamy pamiętać, kiedy mówimy o czasach ostatecznych. Niestety, kiedy się spojrzy na chrześcijan z boku i powiem, że właśnie z boku, jak się na to patrzy, bo wierzę, że wielu ludzi, którzy zajmują się sprawami ostatecznymi i proroctwami, robi to ze szczerej miłości do Boga i do Słowa Bożego, ale patrząc na nas z boku, czasami można odnieść wrażenie, że my bardziej wypatrujemy nadejście antychrysta niż nadejścia Jezusa Chrystusa. Bo ciągle myślimy o tym, kto może nim być, kiedy on nadejdzie i w jaki sposób go rozpoznać. A Biblia mówi, zostanie zniszczony. W jednej chwili, w blasku przyjścia Jezusa. Druga rzecz, która wiąże się z przyjściem Jezusa, drugi powód, dla którego On przyjdzie, to to, żeby dokonać Bożego sądu. Pamiętacie, mówiliśmy o tym więcej przy okazji omawiania zbawienia. Że Bóg przyjdzie w swojej świętości, w swojej sprawiedliwości, żeby rozprawić się ze wszelkim złem, ze wszelkim cierpieniem. Ale to też znaczy, że to zło i to zło, które jest w nas, i cierpienie, które my zadajemy innym, będzie musiało być osądzone. Biblia nazywa to właśnie sądem albo wylaniem Bożego gniewu. I chociaż za pierwszym razem Chrystus przyszedł po to, żeby nas od tego gniewu uratować, On przyjdzie po to, żeby później ten gniew wymierzyć. Biblia mówi, że On został ustanowiony przez Boga sędzią żywych i umarłych. Piotr w swoim kazaniu w Dziejach Apostolskich. To jest niesamowity obraz, bo kiedy Chrystus przyszedł pierwszy raz, On cały Boży gniew, całą Bożą srogość wziął na siebie po to, żeby nie spadła na żadnego z nas. Ale teraz ten, który stał się obiektem Bożego gniewu w nasze miejsce, przyjdzie po to, żeby dokończyć dzieła i żeby ukarać wszelką niegodziwość. Zaklinam cię tedy przed Bogiem, pisze Paweł do Tymoteusza, i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego głoś słowo i bądź w pogotowiu w każdy czas. Ale co najważniejsze, Biblia mówi, że my tego sądu nie musimy się bać. I to jest prawda o czasach ostatecznych. Że jeżeli jesteś w Chrystusie, jeżeli zawierzyłeś Mu swoje życie, zawierzyłeś Mu swoją przyszłość, to wylanie Bożego gniewu właściwie ciebie nie dotyczy. Nawróciliście się do Boga, do Tesaloniczan, pisze Paweł, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Apostoł Jan w swoim liście pisze o tym, że my nie musimy się bać. Jeżeli kochamy Boga, jeżeli doświadczyliśmy Jego miłości, to nie powinno być miejsca na strach przed tym, co może nas spotkać, kiedy Bóg będzie wylewał swój sąd na ziemię. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, Boża miłość, że możemy mieć niezachwianą ufność na dzień sądu. Gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, bo doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto więc się boi, nie jest doskonały w miłości. I oczywiście myślisz sobie, okej, jeżeli ja się boję, to znaczy, że jestem niedoskonały w miłości. Nie, nie o to chodzi. Wiecie, nie chodzi o to, żeby wzbudzać strach, ale żeby uświadomić sobie, nie musisz się bać, bo Bóg kocha nas doskonałą miłością. Jeżeli zawierzymy się Jemu, nie musimy się bać. Inną rzeczą, która często jest poruszana przy okazji powrotu Jezusa, to jest tak zwane pochwycenie lub porwanie Kościoła. Jeżeli zainteresowaliście się kiedykolwiek sprawami ostatecznymi, to z pewnością wiele na ten temat słyszeliście. Opiera się to przede wszystkim na jednym fragmencie z listu do Tesaloniczan, jednego z pierwszych listów Nowego Testamentu i pozwólcie, że go przeczytamy, ten fragment. Paweł, pisząc o Tesaloniczan, którzy martwią się, co będzie z tymi, którzy umarli, wierzącymi, którzy umarli, czy oni też będą gotowi na przyjście Chrystusa, mówi, nie musicie się martwić, co się z nimi stanie. Bóg nie zapomni o swoich. I pisze, nie chcemy, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, co do tych, którzy umarli, abyście się nie smucili jak ci, którzy nie mają nadziei. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Bóg nie zapomni o swoich. Gdyż sam Pan stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu. Razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i zawsze będziemy z Nim. I pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Wiecie, kiedy mówi się często na temat porwania, pochwycenia Kościoła, to często się kojarzy, w jakim czasie to się stanie. Czy to będzie przed tak zwanym wielkim uciskiem w czasie, czy po, czy będziemy gotowi na to, czy rozpoznamy ten fakt i tak dalej, i tak dalej. I jest zaskakujące, bo tak naprawdę często więcej wzbudzamy w ludziach strachu niż to, co było zamiarem Pawła. On napisał do nich po to, żeby się nie bali. Że cokolwiek się dzieje, Bóg nie zapomni o swoich. I powiem wam, nawet po studiach biblijnych wieloletnich, im więcej się uczę, tym mniej potrafię powiedzieć w takich kwestiach na pewno, ale tego jestem pewien. Bóg o mnie nie zapomni. Bóg nie zapomni o tobie, jeżeli należysz do Niego. Jakkolwiek to się stanie, kiedykolwiek to się stanie, będziemy razem z Nim na zawsze. I to powinno dawać nam pociechę, a nie strach. A naprawdę, niestety, często koncepcja, idea albo prawda o Bożym powrocie, o pochwyceniu Kościoła wzbudza nas więcej strachu. Pamiętam, że dla mnie jako nastolatka najbardziej przerażającą rzeczą było to, kiedy gdzieś na obozie młodzieżowym nie mogłem znaleźć żadnych innych wierzących wokół siebie. Bo wtedy się od razu pojawiało pytanie, a co jeżeli było pochwycenie Kościoła, a ja zostałem? Jeżeli ktoś z was wychowywał się w Kościele, to pewnie też mieliście podobne przeżycia. Nie chodzi o strach. Też w Stanach Zjednoczonych napisano całą serię książek, która dotyka tego wydarzenia i tego, co może dziać się później. W języku angielskim to jest left behind, czyli tyle, co pozostawieni. Ci, którzy pozostali na ziemi po pochwyceniu Kościoła. Wiecie, tak naprawdę, chociaż to jest dobra literatura sensacyjna i jako rozrywkę chrześcijańską jak najbardziej polecam, dowiecie się tam też wiele spraw duchowych, to na takim poziomie filozoficznym to jest trochę dziwny pomysł. Bo ci autorzy zajęli się dokładnie tym, od czego Paweł próbował odwrócić ich uwagę. On mówi, nie musicie się martwić o tym, co się stanie, jak Chrystus przyjdzie. Bo jeżeli należysz do Niego, On o tobie nie zapomni. Jeżeli należysz do Niego, cokolwiek się stanie, nie zostawi cię. I ostatnia rzecz, o którą o dzisiaj powiemy, dlaczego Chrystus przychodzi. Po to, żeby przynieść nam zbawienie. Zbawienie w pełnym tego słowa znaczeniu. Zbawienie, które jest wyzwoleniem nas z mocy tego złego wieku. Zbawienie, które jest ratunkiem przed wszystkim, co przeżywamy. Ucieczką od cierpienia. Końcem naszego cierpienia. Końcem wszelkich trudności. Spełnieniem Bożych obietnic i tego, że zawsze będziemy już z Nim. Piotr pisze, Bóg odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu, niezwiędłemu, jako zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. A Paweł pisze do Kolosan, gdy się Chrystus, który już teraz jest życiem naszym, objawi, wtedy i my ukażemy się z Nim, objawimy się z Nim, doświadczymy pełni tego, co to znaczy być chwale. Kiedy przyjdzie Chrystus, to wtedy wszystkie nasze trudności, nasze problemy, nasze zmagania, nasze cierpienie skończy się. Chrystus przyjdzie, żeby nas wybawić od tego. I powiem wam, dla pierwszych chrześcijan to była bardzo ważna prawda. I co więcej, kiedy myśleli o powrocie Chrystusa, najważniejszą rzeczą, jaka się z tym wiązała, było to, żeby być na to gotowym. I to są też słowa, które powiedział Jezus do swoich uczniów. Jeżeli chodzi o dzień i godzinę przyjścia Pana, ty nikt o tym nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. I oni czekali. Powiem wam, tutaj słowo, czasownik czekali, jest naprawdę najważniejsze. I to nie było czekanie w sensie wiedzy, że Chrystus przyjdzie. To nie było czekanie w sensie ciekawości, kiedy to się stanie. To nie było czekanie w sensie strachu, czy ja zdążę. Ale to było czekanie w sensie, jak długo jeszcze. Jak długo jeszcze musimy czekać. Bo oni czekali na to, aż przyjdzie Chrystus, aby ich wybawić. Bo ich życie nie było łatwe. Życie pierwszych chrześcijan nie było łatwe. Wiedzieli, że kiedy przyjdzie Chrystus, to co trudne się skończy. I wiecie, to dalej jest taka zasada. Często jest tak, że im więcej przeżywamy trudności, tym bardziej patrzymy w górę, oczekując powrotu Chrystusa. My często sobie z melą wzdychamy, jak się coś nam w życiu nie układa. O, jak było fajnie, gdyby Chrystus wrócił. Czasami żartujemy sobie, bo nie chcemy się wziąć za coś, ale czasami to naprawdę jest bardzo głęboka prawda. Wiecie, dalej jest tak na świecie, i w historii, i współcześnie, że im gorzej się ludziom wiedzie, w sensie kraju, czy w sensie ludzi wierzących, tym większa jest ich wiara. Dlaczego? Dlatego, że tym bardziej emocjonalnie, osobiście podchodzą do prawdy o powrocie Chrystusa. Tydzień temu modliliśmy się o chrześcijan w prześladowanych krajach, o prześladowany Kościół. Jola powiedziała, stojąc tutaj, że w Korei nawet nie pozwalają im, w Korei Północnej, nie pozwalają im patrzeć w górę, żeby nie oddawali w ten sposób chwały Bogu. Ale powiem wam, prześladowani chrześcijanie zawsze patrzą w górę. Nawet jeżeli nie mogą podnieść głowy. Patrzą w górę, bo stamtąd ma przyjść Chrystus, który zakończy ich cierpienie, zakończy ich ból. I jak sobie przygotowałem się do tego kazania, pomyślałem sobie, że może dzisiaj byłoby fajnie, żeby była ich modlitwa o Kościół, który nie jest prześladowany. Bo kiedy nam jest wygodnie, bo kiedy nie musimy się czegoś bać, łatwo jest przestać czekać. Często zastanawiamy się, co takiego było w pierwszych chrześcijanach, co odróżniało ich od nas. Jest wiele rzeczy, które nas różniły, wiele rzeczy, które warto się od nich nauczyć, ale rzadko wspominamy o tym, przynajmniej ja rzadko się z tym spotkałem, że oni naprawdę czekali. I powiem wam, im więcej o tym myślę, tym bardziej wydaje mi się to być tą jedną z kluczowych dynamik. Oni czekali. Nie wiedzieli, nie przypuszczali, nie byli zainteresowani, ale czekali. Każdego dnia mówili sobie, może dzisiaj, może teraz, może już za chwilę. I dla nich problem, że Jezus nie wrócił, był chyba jednym z najważniejszych, największych problemów, z jakimi się borykali. Ilu z was ma problem z tym, że Chrystus nie wrócił w zeszłym roku? Ani dwa, ani trzy lata temu. A dla pierwszych chrześcijan to była poważna sprawa. Na tyle poważna, że Piotr pisze do nich, wyjaśniając im, że Chrystus wróci, a fakt, że jeszcze nie wrócił, tak naprawdę nie powinien podważać ich wiary. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy postępować będą według własnej pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego, odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Ludzie, którzy mówią, i co, dalej czekacie? Jeszcze czekacie? Jak długo? Przecież On nie wraca. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Więc czekali. To jest jedna z największych dynamik pierwszego Kościoła. Oni czekali. Apostoł Paweł w swoim ostatnim liście, o ile nam wiadomo, w drugim liście do Tymoteusza, kiedy się żegna ze swoim bliskim współpracownikiem, którego wychował i dosłownie niemalże i w wierze, pisze: już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuję mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu, w dniu swojego powrotu, da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Naprawdę niesamowity dobór słów. Umiłować przyjście Jezusa. Kiedy ostatni raz zachciało wam, nie mogliście powstrzymać łez na myśl o tym, że Chrystus wraca? Kiedy ostatni raz poczuliście tak silne emocje, że trudno było nad sobą zapanować, kiedy pomyśleliście, że może niedługo wróci i wszystko, co złe, co cierpiące, wszystko, co sprawia nam cierpienie w życiu, się skończy? Bo tak naprawdę o to chodzi. To jest ta idea, która mu towarzyszyła. Wszyscy, którzy umiłowali, wszyscy, którzy myśląc o powrocie Jezusa, reagują emocjami, nie zostaną zawiedzeni. A często jest tak, patrząc na współczesny Kościół, na siebie samego, że im bardziej nam wygodnie, tym łatwiej jest przestać czekać. Powiem wam, to nie jest żart. W Stanach Zjednoczonych jest szereg firm, które zajmują się produkowaniem mebli do kościołów, żeby nam, chrześcijanom, było wygodniej. I można już teraz kupić takie modele foteli, które mają odchylane oparcie i mają podstawki i nakupki. Po to, żeby gdy przyjdziecie na nabożeństwo, żeby nic was nie uwierało, żeby było jak najbardziej wygodnie, żebyśmy cieszyli się tym, co mamy tu i teraz. Ale powiem wam, im bardziej cieszymy się tym, co mamy tu i teraz, tym trudniej nam czekać na Pana. W pierwszym wieku chrześcijanie czekali. My piszemy książki. Oni wypatrywali powrotu Pana, my organizujemy konferencje. Oni myśleli, kiedy Pan powróci, a my myślimy, ile osób przyjdzie na nasze konferencje. To jest różnica między nami a nimi. Nie wiem, ile filmów oglądacie, ale jest taki film dosyć stary już, można powiedzieć kilkanaście lat, który chociaż nie jest prezentowany jako chrześcijański, tak naprawdę dla mnie jest niesamowitą alegorią oczekiwania na Jezusa. I naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby jakoś inaczej to odczytywać, kiedy się już spojrzy na to z tej perspektywy. I myślę, że scenarzyści albo reżyser tego filmu naprawdę chcieli nam coś ciekawego pokazać, a jeżeli oni tego nie zrobili, to musimy zacząć mówić o natchnieniu Ducha Świętego we współczesnej kinematografii. Bo te prawdy, które tam są ukazane o czekaniu na powrót Jezusa, nie wiem jak was, ale mnie dotknęły. Kiedy przygotowywałem się do tego kazania, oglądałem sobie ten film jeszcze raz, to stanąłem na granicy łez. Mam nadzieję, że teraz tej granicy nie przekroczę, ale jakby się tak stało, to wybaczcie. Jest to film, który opowiada historię emerytowanej nauczycielki, Dory. Mieszka w Rio de Janeiro i dorabia sobie w ten sposób, że na dworcu pisze listy ludziom, którzy nie potrafią czytać ani pisać. Jest już bardzo cyniczną osobą. Tak naprawdę wszędzie wokół siebie widzi tylko przemoc, a wyzysk i ludzi, którzy zamykają się w swoich małych klatkach i naprawdę na nic już nie czekają. Nie mają żadnej nadziei. I film opowiada o jej relacji, o jej kontakcie z niewielkim chłopcem, znaczy niewielkim chłopcem, z młodym chłopcem, 9-letnim chłopcem, który się nazywa z portugalska Josué. Pierwszy raz spotyka go, gdy przychodzi razem z matką po to, żeby napisać list do swojego ojca, który nazywa się z portugalska Jesus. Później się dowiadujemy, że ten Jesus jest cieślą. Czyli zajmuje się wyrobem różnych rzeczy z drewna. Pierwszym razem przychodzą, żeby napisać list, który jest dosyć bolesny. Bo Anna, tak się nazywa matka Josué, odeszła od ojca i przez kilka lat, właściwie te 9 lat, nie mieli z sobą większego kontaktu. Ale Josué, ten syn, chce poznać swojego ojca. Chce go spotkać. Więc ona namówi ją, że przyszli i napisali list, że może tato się skłoni do kontaktu. Następnego dnia przychodzą już w nieco innym nastroju i proszą, żeby napisali drugiego listu, a tamtego wycofanie. Więc Anna obiecuje, że zrobi wszystko, żeby jej syna i syna tego Jezusa doprowadzić do niego, żeby mógł poznać swojego ojca. I prosi o wysłanie tego innego, bardziej pozytywnego listu. Ale zaraz po tym, jak ten list napisała, ginie w wypadku samochodowym przed dworcem. I ten chłopak, Josue, staje się sierotą. Nie ma gdzie mieszkać w wielkim mieście, w Rio de Janeiro. I tak naprawdę grozi mu to, że zostanie zaraz przez kogoś wykorzystany, skrzywdzony. I tak naprawdę okazuje się, że nawet Dora, ta główna bohaterka, sama mu zaszkodziła. Bo dzięki temu mogła uzyskać jakąś korzyść finansową. Ale później, kiedy jest w domu, kiedy ją sumienie zaczyna ruszać, postanawia ruszyć mu z pomocą, ratuje go z rąk właściwie tak naprawdę bandytów. I przez najbliższą co najmniej godzinę albo półtorej tak naprawdę uciekają najpierw z Rio de Janeiro, później ona robi wszystko, żeby pomóc mu znaleźć tego ojca. A tak naprawdę ona nie wierzy, że ten ojciec w ogóle się nim zainteresuje, nie jest pewna, czy on w ogóle istnieje. I oni razem jadą przez Brazylię. Film opowiada o tym, jak buduje się więź między nimi. W pewnym momencie docierają do miejsca, w którym ten Jezus miał mieszkać i okazuje się, że już go tam nie ma, że przeprowadził się gdzieś dalej. Dostają adres i podejmują jeszcze raz tę drogę. I przez cały czas się wydaje, że ten Jezus jest kimś, kim lepiej się nie przejmować. Człowiekiem, który nadużywa alkoholu, który porzucił swoją rodzinę, który w ogóle nie przejmuje się tym, kogo zostawił za sobą. Ale idą wytrwale. I w końcu docierają do tego drugiego miejsca i stają przed domem, w którym mają spotkać Jezusa, ojca Josue. Ale kiedy wołają po imieniu Jezus, wychodzi znowu obcy człowiek i mówi: Jezus już tu nie mieszka. Był tu kiedyś, ale teraz go nie ma. Pewnego dnia odszedł w siną dal i nikt już nie wie, gdzie jest. I to jest taki moment, nie wiem, załamania. Nawet ten chłopiec, który zawsze wierzył, że tato będzie chciał go zobaczyć, teraz przestaje w to wierzyć. I kiedy odchodzą do tego domu, on mówi: on nie wróci, prawda? Dora odpowiada: prawdopodobnie nie. W ostatniej jakiejś zrywie nadziei mówi: ale ja zaczekam tu na niego, może wróci. A Dora mówi: to nie ma sensu, nie ma sensu, żebyś czekał, on nie wróci. Wiesz co, wróć ze mną do Rio de Janeiro. Zbierzyliśmy się do siebie i będziemy sobie żyli tam razem. Nie jest najlepiej, ale będzie jak będzie. Chciałabym, żebyś wrócił ze mną do Rio de Janeiro. Chcesz? I Josue mówi: chcę. I kiedy idą na przystanek autobusowy, żeby kupić bilet, zaczepia ich pracujący obok robotnik i mówi: słyszałem, że pani szuka mojego ojca. I okazuje się, że to jest starszy brat Josue, syn Jezusa z poprzedniego małżeństwa i uwaga, który nazywa się Izajasz. Można było być trochę subtelniejszym, prawda? Szczególnie, że ma jeszcze drugiego brata, który się nazywa Mojżesz. Kiedy chodzą tam do domu, nagle wszystko zaczyna się odwracać. Bo po raz pierwszy w życiu Josue widzi obraz swojego ojca. Narysowany jeszcze, namalowany razem, kiedy był z matką. I na początku Josue się w ogóle nie przyznaje, kim jest. Wybiera sobie jakieś inne imię, żeby obserwować swoich starszych braci, których nigdy w życiu nie widział. Pierwszy namacalny dowód tego, że jego ojciec w ogóle istnieje. Pierwsi ludzie, o których może się dowiedzieć coś więcej niż tylko to, co słyszał matki o tym, jaki jego ojciec jest. Ale Jezusa tam nie ma. Oni opowiadają tę samą historię, że pewnego dnia on po prostu wziął i wyjechał. Chociaż już jest ta historia trochę inna, bo mówi, że gdy Anna odeszła od niego 9 lat temu, on przez 2 tygodnie nie mógł sobie z tym poradzić i zaczął pić, musiał sprzedać dom, żeby spłacić długi i w końcu pewnego dnia po prostu zniknął. Zniknął i oni sami nie wiedzą, gdzie jest. Ale 6 miesięcy wcześniej, przed przyjazdem Dory i Josue, przyszedł list. A ponieważ oni nie potrafią czytać, postanowiłam wykorzystać tę okazję, żeby ten list ona im przeczytała. Mojżesz jest sceptyczny. Izajasz jest pełen entuzjazmu, więc tam trochę się spierają, ale w końcu Izajasz przynosi ten list i daje go Dorze. I to jest ten kluczowy moment filmu, kiedy ona otwiera list i czyta ten list, zaadresowany do Anny, do tej żony, która odeszła. A się okazuje, że tak naprawdę on poszedł jej szukać. Poszedł jej szukać, bo świadomił sobie, że ona może wrócić do tego domu, który on sprzedał. Mówi: jeżeli poszłaś tam, to ja idę cię szukać do Rio de Janeiro, ale rozumiem, że możesz wrócić, znaleźć mnie tutaj i na wypadek, gdybyś tu przyszła, to chcę ci napisać: czekaj na mnie, ja też tu wrócę. Wiem, że nie zachowywałem się najlepiej, ale zapewniam cię, ja wrócę i znowu będziemy razem. Zamieszkamy razem, ja, ty, Izajasz, Mojżesz. I nie wiadomo, czy tam rzeczywiście w tym liście jest napisane, czy Dora dodaje to na koniec. I Josue, którego nigdy nie widziałam, a którego bardzo bym chciał poznać. I w tym momencie Izajasz chyba zaczyna się orientować, że ten chłopiec, który jest przed nim, to jest jego młodszy brat. I zaczyna płakać. I zaczyna płakać i to jest taki mieszany płacz, bo on jednocześnie płacze i się śmieje. I tylko jedyną rzeczą, którą mówi, on wraca. On wraca. Mojżesz, nie, nie, on nigdy nie wróci. Ale wtedy Jozue, patrząc na swojego starszego brata, mówi, wróci. On wróci. Kilka godzin temu nie miał żadnej nadziei. Ale poznał swoich braci, poznał słowa, które napisane były przez jego ojca. I teraz nic go nie poruszy. On wróci. Czytaliście ostatnio ten list? On wróci. Kiedy Jezus żegnał się ze swoimi uczniami, powiedział, w domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli przyjdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Tak naprawdę w Nowym Testamencie jest zupełnie inny obraz. To nie jest obraz Ojca, który przychodzi po dziecko, ale można powiedzieć, obraz nam jeszcze bardziej bliższy, jeszcze bardziej dotykający tej sfery emocjonalnej. To jest obraz oblubienicy, która czeka na oblubieńca. Bo tak jest przedstawiany Kościół, my, każdy z nas, i tak jest przedstawiany Jezus. Apostoł Paweł pisze, że Jezus sobie wybrał nas i przygotowuje nas na swoje nadejście. Wiecie, kiedy patrzymy na to w kontekście ceremonii zaślubin żydowskich, to odbywało się w ten sposób, że najpierw państwo młodzi się zaręczali. I to była już bardzo formalna decyzja. To był niemalże kontrakt, nawet w tych miejscach, gdzie to praktykowano, dokonywano już zapłaty. To nie jest posag, to jest coś innego. Okej, ale wiecie, pan młody płacił cenę wykupu pani młodej. A później rozstawali się, najczęściej na około rok. Pan młody wracał do siebie po to, żeby przygotować miejsce, w którym mieli razem zamieszkać. I później najczęściej w środku nocy wracał razem z orszakiem swoich przyjaciół po to, żeby porwać pannę młodą, żeby zabrać ją do siebie. I to jest ten obraz, który dla wszystkich Żydów był bardzo czytelny. Kiedy Jezus mówi, idę przygotować wam miejsce, to tak jakby mówił, ja będę oblubieńcem, wy będziecie oblubienicą i pewnego dnia wrócę po was. I to stało się dla wszystkich chrześcijan obietnicą, wielką obietnicą, bardzo realną, bardzo rzeczywistą. Chrystus umiłował Kościół, wydał na samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sobie przysposobić Kościół, oblubienicę, pełną chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, żeby był święty i niepokalany. Bo rolą oblubienicy przez ten rok było przygotowywać się na małżeństwo. I dlatego to trwało co najmniej 9 miesięcy, żeby było pewne, że ona będzie jego. I to jest ten obraz, który mamy w Nowym Testamencie. Kiedy kończy się Nowy Testament, kiedy kończy się Biblia, obrazem, który to kończy, jest obraz wesela, baranka z jego oblubienicą. Aleluja, oto Pan nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się, oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. Dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, sprawiedliwe uczynki świętych. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. To jest nasza sytuacja. Jesteśmy zaręczoną oblubienicą, która czeka na powrót swojego oblubieńca z wszystkimi emocjami, które są z tym związane. Kiedy On przyjdzie, zacznie się zupełnie nowe życie dla każdego z nas. I dlatego też ostatnie słowa to są, a duch i oblubienica mówią przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie przyjdź. Mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę. Amen, przyjdź Panie Jezu. Tylko, że On nie wrócił po roku. Nie wrócił po 10, nie wrócił po 30, po 100, po 200. Mija prawie 2000 lat i my wciąż czekamy. I wiecie, jak to jest. Wszyscy dookoła mówią nam, jeszcze czekasz? Wzięłabyś sobie, ułożyła życie z kimś innym. Z jakimś innym Chrystusem. Z jakimś innym Mesjaszem. Z kimś innym, kto nada ci sens w życiu. I wiecie, co odpowiadają chrześcijanie? Co odpowiada oblubienica? Nie ma innego.